Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach Końcowych i dzisiaj mamy dla Was kolejny przegląd newsów. Newsów w zasadzie z bardzo różnych tutaj dziedzin i kategorii, więc będzie dosyć różnorodnie. A zaczniemy może od takich kwestii, które mnie jako dotyczą rzeczy, o których regularnie powiedzmy informujemy. Mianowicie, no jakiś czas temu mówiliśmy o otwarciu kin w USA, także przy okazji premiery filmu Tenet, czy zostanie przesunięta, czy nie. Mówiło się też o tym, że to ile powiedzmy kin będzie otwartych będzie zależało, to będzie wpływało powiedzmy na decyzję o przełożeniu tego filmu bądź nie. No i póki co w tym momencie wiele wskazuje na to, że ta premiera najprawdopodobniej się odbędzie, bo kina w Kalifornii, a mówiliśmy też o tym, że ten rejon powiedzmy okolic Los Angeles i właśnie Kalifornii jest bardzo istotny, będzie, czy kina powiedzmy tam otworzą się już w piątek, 12 czerwca. Oczywiście przy obostrzeniach, oczywiście w związku z zachowaniem tutaj tych zasad, które zostaną narzucone, natomiast będzie to oznaczało, że najpewniej dostateczna liczba kin będzie otwarta do premiery tego filmu. Tylko oczywiście to jakby w tym momencie w USA stało się mniej istotnym problemem niż było jakiś czas temu, biorąc pod uwagę, że no, mają tam miejsce pewne inne społeczne ruchy. Natomiast inna sprawa jest taka, że no, to też spowodowało powiedzmy, że i w USA temat epidemii i jej rozprzestrzeniania się troszkę zszedł na drugi plan. Czy nie sądzisz, że bardzo szybko może okazać się, że dojdzie do zwyczajnego zwiększenia powiedzmy tutaj liczby zarażonych i te tutaj optymistyczne plany bardzo szybko będą musiały zostać zrewidowane?
No to już widać nie tylko w Stanach. No w Polsce dokładnie to się dzieje. Widzimy, jak ludziom znudziła się epidemia, co tu dużo gadać. Mówiliśmy o tym już od dłuższego czasu. Więc te obostrzenia były coraz bardziej zdejmowane, a w pewnym momencie stały się trochę fikcją. I w tym momencie, jak popatrzysz na to, no to już mówi się o rekordach zachorowań z dnia na dzień, nie? I w tym momencie bodajże ostatnio minister zdrowia podejmował rozmowę tego, że może przywrócimy jakieś obostrzenia, co w ogóle swoją drogą byłoby katastrofą. Wspominaliśmy o tym, co się stanie, jeżeli kina otworzysz i za chwilę znowu zamkniesz, że jest to dużo gorszy cios niż jakbyś ich nie otwierał wcale. Więc w tym momencie, jeżeli nagle odwrócenie obostrzeń by oznaczało na przykład znowu zamknięcie restauracji czy coś takiego, to jeszcze więcej restauracji się w tym momencie wywali niż gdyby znowu tego nie otworzyć wcale. I tak samo może to działać w Stanach, szczególnie kiedy w Stanach mamy teraz spore protesty, mamy te zbiórki ludzi w naprawdę dużych grupach, bardzo ciasno, jakby ta epidemia w ogóle nie istniała. Więc swoją drogą inna sprawa, czy słusznie, czy niesłusznie i czy jest to problem, na który warto zwrócić uwagę to, co się dzieje w Stanach, ale nie zmienia to faktu, że wirus ma to w dupie. Czy w tym momencie jest jakiś problem inny, czy nie. I no jest absolutnie szansa, że to się znowu rozprzestrzeni. Problem polega na tym, że za bardzo i tak nie wiem, co można byłoby na to poradzić z grubsza, bo ludzie mają tego wirusa dosyć, jakby to jest tak smutno śmieszne w pewien sposób, kiedy na przykład przez pewien czas główne tematy to były tylko wirus. Wejdziesz na jakąkolwiek stronę z newsami, to jest wirus, wirus, wirus. Teraz to tam jest gdzieś na dole, jakaś tam, wiesz, może ktoś sobie kliknąć jak chce. Kiedy jednocześnie news mówi ci, ej, mamy rekord zachorowań. Więc jeżeli popatrzysz na to, co się stanie z kinami teraz, no to mówię, ja i tak myślę, że one się otworzą. Dosłownie musiałby wyjść rząd i powiedzieć, że zamykamy, ale mało który rząd się teraz na to odważy, patrząc na to, jak ludzie strajkują przed tym, co się dzieje, więc w tym momencie jedyne, komu najbardziej współczuję, to znowu służbie zdrowia, która prawdopodobnie we wszystkich krajach zostanie zaraz tak dowalona po prostu ilością zachorowań ze względu na to, że no co, już się zamknęliśmy, już się otworzyliśmy, czego chcecie więcej, nie?
Nie, to pokazuje, jak bardzo nieprzemyślane były te decyzje podejmowane z dnia na dzień, nie? I po prostu bardzo, bardzo szybko przeszliśmy z etapu zamykamy wszystko i absolutnie nic nie może działać, można wychodzić na ulicę do etapu, gdzie w zasadzie nikomu na niczym nie zależy, nie? I już pomijając kwestię tutaj racjonalności tych decyzji, no to nawet to z punktu widzenia przeciętnego obywatela wygląda zwyczajnie absurdalnie, kiedy obostrzenia są wprowadzane, a potem cofane, a potem znowu miałyby być wprowadzone, nie? No bo to no siłą rzeczy zaczyna się zastanawiać, to co w takim razie, aż tak dużo się zmieniło w trakcie paru dni.
Tak. Tak samo jak było z maseczkami, kiedy ogłoszono, że od poniedziałku można ich nie nosić w przestrzeni publicznej, ale ogłoszono to w czwartek. Co zmieni się między czwartkiem a poniedziałkiem, prawda? Dlaczego dopiero wtedy? Jest to cała masa tego typu rzeczy, która właśnie, tak jak mówiliśmy o tym kinie i tym popcornie i tym siadaniu z daleka od siebie, ilość głupich decyzji podejmowanych nie tylko w Polsce, ale i na świecie przez wiele rządów, zbyt gwałtowne, nagle zamykamy wszystko, granice, wszystko co tylko możemy, bez żadnego przemyślenia jakby jak to podzielić, jak to sensownie rozdać, spowodowały, że przeciętny Kowalski bardzo zwątpił w to, jak śmiertelny jest ten wirus, bardzo zwątpił w to, jak on jest niebezpieczny. Generalnie masa ludzi na świecie dalej uważa, że w Polsce coraz częściej jest głosy o tym, że to jest jakaś teoria spiskowa, żeby, nie wiem, rządy ludzi zamknęli, żeby zbankrutować. Nie wiem, wiesz, jest tego tyle, ale ostatecznie prowadzi to właśnie do tego, że ludzie nie zwracają na to uwagi, nie będą zwracać na to uwagi i po prostu nie rozumieją. Jeżeli raz otwieramy, raz zamykamy, to co jest z tym złego? I po raz kolejny mówię, dlatego nie sądzę, żeby cokolwiek jeszcze zatrzymało otwarcie tych kin na tym etapie, bo po prostu nikt się nie odważy.
Tak, znaczy jeszcze jest ta kwestia, że w kontekście kin, no jeśli mamy otwarte restauracje i generalnie wychodząc na ulicę, nie widać absolutnie żadnych znaków, że w ogóle panuje jakakolwiek epidemia, też trudno w tym momencie zakładać, że no w takim razie czemu kina mają być zamknięte, nie? Gdzie, wiesz, no jasne, powiedzmy, że kina mają te elementy, które sprawiają, że być może do zarażenia może dojść szybciej, ale z drugiej strony przynajmniej ludzie tam siedzą na tyłkach, jakby zmieniają się non-stop miejscami i tak dalej, jak to bywa, nie wiem, w restauracjach na przykład. No. Więc plus tam, no, jesteśmy, myślę, dużo łatwiej jest na przykład zadbać o higienę, powiedzmy, ze strony powiedzmy, odpowiadających za te kina, nie? No bo jednak, no, wychodzą ludzie, sala jest pusta, można dezynfekować i tak dalej. W restauracji często tego komfortu też nie ma, czy w jakichś innych miejscach.
Szybka wymiana, nie? Plus jednak za każdym razem widzisz się z kelnerem w jakiś sposób. Jasne, maski, nie maski, ale wiemy, że one redukują, ale nie niwelują. Więc kiedy w kinie na dobrą sprawę, jeżeli odpowiednio idziesz, no to nie musisz mieć bliskiego kontaktu z obsługą kina.
No właśnie, więc no nie da się ukryć, że to jest sytuacja w zasadzie w tym momencie bez wyjścia, nie? I to jest wiadomo, że ma to też, przynajmniej w naszym kraju, ma to związek z kampanią tej wyborczą, nie? Z tym, że... W Stanach też, nie? Ale w Stanach jeszcze dochodzi ten czynnik dodatkowy teraz, nie? W związku z tym, że masa ludzi generalnie chodzi po ulicach i protestuje. Oczywiście, no powiedzmy, charakter powiedzmy tych protestów ma to do siebie, że zasłanianie twarzy jest tam bardziej, jest tam z różnych powodów mile widziane, nie? Natomiast no nie da się ukryć, że masa ludzi chodząc po ulicach, no to też jest no, duży czynnik na to, żeby jednak ten wzrost był duży. Ale u nas mam wrażenie, że to szczególnie było widać właśnie po tych bardzo szybkich decyzjach. No i teraz mamy tego efektu, gdzie jak się porówna, powiedzmy, wzrost liczby zachorowań, czy w ogóle zmianę, powiedzmy, jakiekolwiek zmiany tej krzywej, no to u nas jest dużo większy niż choćby u naszych sąsiadów, nie? I zapanować nad tym też będzie dużo, dużo trudniej, no, biorąc pod uwagę, że jak już się ludzie przyzwyczaili do pewnej, wiesz, do rozprężenia, to
tak,
no, będzie długo.
Ludzie byli zamknięci zbyt szybko i w tym momencie jakby nikt tego nie zauważył. Jeżeli popatrzysz nawet na to od momentu wprowadzenia restrykcji do momentu zdjęcia tych restrykcji, to ilość ludzi, których przebadano, którzy miała wirusa, nie która zmarła, która miała wirusa, to była, teraz już oczywiście jest dużo więcej, ale mówię, że w momencie, w którym już jakby te restauracje otwarte i tak dalej, to było małe miasteczko w Polsce. W sensie tylu ludzi sprawdzono według tego. Co to jest? Więc jak ktoś patrzy na te statystyki i sobie myśli, że jakiś, wiesz, miasto kilkudziesięciotysięczne jedynie zostało przebadane, w sensie przebadano więcej, ale w takiej populacji stwierdzono tego wirusa, no to na wielomilionowy kraj to tego wirusa nie ma, to grypa, nie? Wracamy do oczywiście tego, co było. I kiedy teraz zamknięto, otwarto, większość ludzi zastanawia się, to po cholerę w ogóle to zamykano, skoro to nie jest problemem? Więc jak teraz miałbyś im powiedzieć, zamykamy znowu, no to już w ogóle będzie stanie na głowie i co wy wyrabiacie? Także no tak, to wszystko wiąże się z tym, że działania z tym wirusem to była jedna wielka panika, zero jakichkolwiek przygotowań, zero jakichkolwiek, wiesz... Nawet chodzi o takie scenariusze, które nie istniały w żadnym kraju, wiesz, awaryjne. Mamy scenariusz, co się dzieje, kiedy jest nalot bombowy. Mamy scenariusz, co się dzieje nawet w czasie wojny nuklearnej, ale w przypadku pandemii, no to się okazało, że po prostu kraje nie mają najmniejszego pomysłu, co robić. Nie mają żadnych przećwiczonych jakichś rutyn.
No, nie jesteś w stanie teraz racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego w momencie, kiedy mamy wzrost liczby zarażonych, to tak naprawdę dopiero wprowadzamy jakieś obostrzenia znowu, nie? Zresztą zdaje się, że teraz ten wzrost liczby zarażonych jest interpretowany przez nasze władze w ten sposób, że no po prostu są robione testy teraz u górników na przykład, nie?
Tak.
Co też jest swoją drogą zabawne, że większą liczbą zarażonych tłumaczy się większą liczbą zrobionych testów. To naprawdę nie świadczy dobrze generalnie o sytuacji, która panuje.
Dokładnie, to znaczy, że wcześniej jakby robiono więcej testów, to też byłoby więcej zarażonych, ale to znaczy, że nie robiliśmy testów, to trochę takie przyznawanie się trochę do niemożliwości. Jeszcze teraz mieliśmy matury, to też znowu pewnie może rypnie.
No, a propos jeszcze kampanii, no to wiadomo, że bardzo często przykład idzie z góry i jak mamy osoby na ważnych funkcjach państwowych sprawujące te funkcje, które w trakcie kampanii kompletnie się nie przejmują jakimkolwiek wiesz, dystansowaniem i wchodzą w tłum ludzi po prostu bez żadnych maseczek, bez żadnych rękawiczek i tak dalej, no to jest jasny komunikat dla całej masy osób, że wszystko spoko, nie? Jakby nie ma żadnego problemu. No, ale wracając tutaj do tego tematu amerykańskiego, Tenet pewnie w kinach się pojawi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj po przełożeniu na nasze warunki, nie? I jak kina będą sobie radzić.
No, kina też czekają jakby na to. Wiadomo, że jakby ten film, on jest... od niego zależy to, czy kina się otwierają, prawda? Jeżeli nie wyszłoby Tenet, to masa multiplexu pewnie by stwierdziła, że w tym momencie, dobra, to dalej się zamykamy, bo... Po raz kolejny
nie opłaca
mówię,
nam się zwyczajnie być otwartym jest... dla filmów, których tak nie będzie oglądał teraz.
Dokładnie. Lepiej jest trzymać dłużej zamkniętym niż otwierać się i potem znowu zamykać. Bo jeśli Tenet zostanie odwołany, to by został odwołany dlatego, że coś gdzieś się zamyka. Skoro coś gdzieś się zamyka, to każdy właściciel multiplexu mógłby powiedzieć, okej, coś się zamyka, może mnie znowu zamknął. A jak teraz znowu wszystko uruchomię, sprowadzę dostawy, wiesz, pracowników znowu poszukam i tak dalej, no to już nie wyrobię następnym razem.
No dobra, słuchajcie, to przejdźmy w takim razie do kolejnej informacji, poniekąd też związanej tutaj z epidemią, aczkolwiek to jest coś, na co myślę liczyliśmy od bardzo dawna, czyli o oficjalnej informacji, że DC Comics, które do tej pory, w trakcie kiedy Diamond Comics, czyli ten monopolista w zasadzie na rynku dystrybucji komiksu do tej pory, od 97, jak dobrze pamiętam, w trakcie kiedy Diamond Comics nie działało w związku z epidemią, no to DC Comics podpisało wtedy umowę z mniejszymi dystrybutorami. No jak się okazuje, mimo że wcześniej nieoficjalne informacje mówiły o tym, że najpewniej wszystko wróci do normy, jak i Diamond wystartuje, okazuje się, że nie, bo oficjalnie DC Comics ogłosiło, że kończy współpracę z Diamond Comics i ich komiksy będą dystrybuowane przez innych dystrybutorów, konkretnie Lunar Distribution i UCS Comic Distributors, jeśli chodzi o zeszytówki, natomiast wydaniami zbiorczymi i powieściami graficznymi i tak dalej będzie zajmować się Penguin Random House, czyli dosyć zresztą też duży dystrybutor książek. No i to jest duża informacja, która też tak troszkę przemknęła sobie po drodze, bo to najpewniej oznacza, że Diamond Comics no traci powiedzmy ten swoją w zasadzie pozycję monopolisty, nie? Kiedy drugi największy wydawca komiksów będzie korzystał z usług innej firmy. I teraz po pierwsze, co to może oznaczać dla tej rynku komiksowego, ale czy myślę, że najważniejsze pytanie tutaj z tej naszej perspektywy, czy dla nas czytelników to faktycznie wprowadzi jakąś realną zmianę tutaj doraźnie powiedzmy. Wiadomo, że długofalowo to będzie miało swoje skutki, bo też pewnie i Marvel ogląda tę sytuację i być może zobaczymy, jak będzie z innymi wydawnictwami. Ale czy teraz na przykład będzie to oznaczało jakieś zmiany na tym rynku?
Na pierwsza rzecz, o której warto pamiętać, to ktoś może myśleć, że ja to niewiele, bo dalej zeszytówki i dalej i tak dalej. Z punktu widzenia tego, jak cały czas mówimy, jak skostniały jest ten rynek, coś takiego to jest trzęsienie ziemi. To jest absolutnie trzęsienie ziemi, kiedy firma, która przez kilka dekad na dobrą sprawę odpowiadała za dystrybucję wszystkich największych komiksów w Stanach, nagle traci DC Comics, tak? Jednego z dwóch największych tutaj, jedno z dwóch największych wydawnictw. To jest trzęsienie ziemi absolutnie. Krótkofalowo myślę, że to nie będzie miało wpływu, bo na razie wszyscy będą chcieli po tej epidemii business as usual, wyjść jak najbardziej na prostą. Długofalowo? Możemy tylko spekulować. Diamond Comics na pewno będzie miało... będzie zacznie się konkurencja. Konkurencja jest zdrowa. Może zaczną się przez to jakieś rabaciki, może zaczną się jakieś kolekcje, może zaczną się jakieś prenumeraty, które będą wpływały. Wiadomo, że właśnie ta sytuacja, która była na rynku, i dlaczego mówiliśmy, że nie ma cyfrowych, nie rozwija się i tak dalej, no bo był monopolista. I wiemy, że w momencie, w którym jest monopolista, ktoś myśli, Marvel i DC, no oni konkurowali wydawczo, ale znaczy tworząc te projekty, tak? Ale wydawca był jeden. Więc w momencie, w którym spróbowałbyś odejść i spróbować dystrybuować właśnie cyfrowo i tak dalej, Diamond mogłoby się na ciebie obrazić i powiedzieć, że to my ciebie nie chcemy, i wtedy byś padł, bo nie miałbyś tego miejsca na przejście z jednego w drugie, prawda? A po drodze potrzeba byś cały czas stabilizacji i po wszystkim. Więc w tym momencie, kiedy to już nie jest jednoznaczne, że jeśli Diamond ci powie nie, to nie masz komiksów, może się zacząć dziać wszystko. Tak jak mówię, nie sądzę, żeby to działo się teraz, w tym roku czy w następnym, kiedy raczej oni będą walczyli jak tylko mogą, żeby odbić się po teraz, po tym okresie, który mają, żeby ludzie znowu zaczęli kupować komiksy. Ale absolutnie widzę, że teraz, kiedy DC i Marvel, które zawsze w jakiś sposób ze sobą konkurowały, teraz jeszcze są u innych dystrybutorów, to ja przewiduję tutaj, jak tytuł tamtej książki, która wyszła tutaj, że zacznie się takie mordobicie. I to tym razem dużo większe niż to, co było w tej książce, kiedy przed lata wszyscy niby tam sobie podkopywali, ale tak naprawdę się lubili i pomagali sobie, ale to dlatego, że po raz kolejny tam zawsze te wydawanie komiksów było blisko siebie bardzo. Teraz może być ciekawie.
Z takich bardzo doraźnych rzeczy, korzystna powiedzmy rzecz, szczególnie tutaj dla nas, jeśli w ogóle rozmawiamy o tych komiksach, no to jest to, że być może coś się zmieni w temacie podawania wyników sprzedaży, nie? No bo Diamond tych wyników dokładnych, ile komiksów się faktycznie sprzedaje, nigdy nie podawało, tylko podawali, ile oni sprzedają komiksów z sklepem komiksowym, a potem nie widzieliśmy nigdy, co się z tymi komiksami, no które, znaczy co się z nimi dzieje, no nie wiadomo, które się faktycznie sprzedawało, a które nie. Być może inne wydawnictwa będą miały inne podejście do tego tematu.
Zobaczymy. Ale czy to się opłaca, jeżeli wtedy będziesz miał, że Diamond ci wywala, ile wrzucili do tego, więc masz 100 tysięcy, a potem DC ci wrzuca, wiesz, ich jakaś firma wrzuca ci 10 tysięcy, bo okazuje się, że niby wysłali 30, ale sprzedało się 10, powiedzmy, no to wyjdą bardzo niekorzystnie w tym zestawieniu i będą przez długi czas trąbiły wszystkie portale o tym, jak to DC nie sprzedaje się 2 razy gorzej niż Marvel, co wielokrotnie miało miejsce, tylko 5 razy gorzej niż Marvel, co będzie dalej zakłamaną statystyką, więc nie jestem pewien, czy DC by na tym zależało.
Natomiast jeśli chodzi właśnie o długofalowe skutki, też wydaje mi się, że być może, nie mam pojęcia, czy tak jest, ale być może ciekawą informacją w tym kontekście jest też to, że kto inny będzie odpowiadał za zeszytówki, a kto inny będzie odpowiadał za te wydania zbiorcze. A no, też mówiliśmy wielokrotnie, że no nie na rękę było Diamond Comics i jednocześnie też w tamtej sytuacji wydawnictwom, żeby propsować te wydania zbiorcze, bo to na tych zeszytówkach się cały biznes opierał przede wszystkim, nie? Na tych wariantach, na kolekcjonerach, którzy byli gotowi wydać dużo większe pieniądze za te zeszyty niż faktyczna cena rynkowa. Więc w tym momencie, jeśli oni podpisują umowę z największym dystrybutorem w ogóle literatury na świecie, bo tym jest Penguin Random House, to jest wydawnictwo, które należy jeszcze do wielkiego niemieckiego koncernu, to widać, że najpewniej to był całkiem smakowity kąsek tutaj dla nich, który warto było przejąć. Tym bardziej, że od jakiegoś czasu widać bardzo wyraźnie, że wydawnictwo DC no, mocno idzie jednak w te tak, wydania zbiorcze. Faktycznie widać to nawet z tego czasu pamiętam, że narzekaliśmy, że no tak ogłaszali, nic nie robią, nie? I tam wyszło parę tych tytułów. W tym momencie jest już ich więcej, plus cała masa została zapowiedziana i to nie są rzeczy wydawane przy okazji, tak jak wiesz, jak te powieści graficzne, które od czasu do czasu Marvel wydaje, tam original graphic novel, który wychodzi raz na 5 lat czy coś. No nie, oni tutaj cały czas angażują tych największych, najbardziej popularnych twórców do robienia kolejnych rzeczy i widać, że jest to coś,
no co... są nagradzani też. Harleen bodajże za różne rzeczy ten tytuł jest na przykład nominowany do Eisnerów, nie? Więc znowu, to nie jest coś, co tam gdzieś chowasz pod pazuchą i wydajesz przy okazji, żeby odbębnić, tylko no... No i właśnie, Mariko Tamaki to też są właśnie nazwiska, nie tam gdzieś... masz coś, napisz, bo potrzebujemy, tylko tak jak mówisz, to są konkretne bardzo nazwiska. Widać, że oni... No DC od dłuższego czasu mówiliśmy o tym, że ich ta główna seria to niestety, ale tam siedzi cały czas Bendis, no King siedział ze swoim Batmanem, teraz jest Tynion i tak dalej, no to są tacy już trochę przeżarci, że tak powiem, twórcy przy swoich tych dziełach. I narzekaliśmy, że tam jest straszny bałagan, że się nie spina, że jest cała masa sprzeczności, że nie mogą dojść do wniosku, okej, to teraz jest ten event z Watchmen, ale potem on jest niekanoniczny, kanoniczny i tak dalej, tam jest ten Bajzel. I pod tym względem Marvel robił dużo lepszą robotę i robi do tej pory, ale właśnie o to chodzi, że Marvel nie ma swoich powieści graficznych, a DC, bo oni mieli jakby zawsze tradycję lepszą tego, od Franka Millera na dobrą sprawę, nie? Od tego czasu, kiedy The Dark Knight Returns się pojawił, jako taka... Najpierw też były zeszytówki, ale dopiero on rypnął do szerokiej publiczności właśnie wtedy, kiedy wyszedł jako powieść graficzna, wtedy prasa go zauważyła i wtedy nagle się okazało, że okej, gdzieś tutaj jest ten łakomy kąsek. W Marvelu były pojedyncze powieści graficzne, które coś tam się przebijały, ale wydaje mi się, że oni nigdy nie mieli takiej tradycji, nigdy nie mieli takiego przebicia właśnie jak DC. I rynek się zmienia. Od dawna mówimy, że zeszytówki to jest ten taki... Ale... To już jest taka przebrzmiała po prostu relikt przebrzmiały przeszłości, który jeszcze się trzyma dzięki kolekcjonerom. A wydania zbiorcze i w tym momencie no, te graphic novels są pisane tylko i wyłącznie z myślą o wydaniach zbiorczych. To jest zupełnie co innego i co jest warto właśnie na co zwrócić uwagę, że jest różnica pomiędzy graphic novel a tradem, czyli z wydaniem zbiorczym. Więc zakładam, że tutaj będzie ten wyraźny podział w przypadku DC, że... Trady prawdopodobnie tych zeszytówek dalej będzie wydawało, nie wiem, nie jestem pewien, ale dalej będzie wydawało to samo wydawnictwo, które wydaje zeszytówki, bo to jest ta sama treść, a konkretnie graphic novels byłyby tam. I wtedy ja rozumiem, że to byłaby inna treść wydawana też przez różne wydawnictwa. Nie jestem tego pewien, bo w opisie jest po prostu graphic novels i ten, więc głowy nie dam, ale zakładam, że to miałoby dużo większy sens.
Czy z tego, co przedstawiciel DC tutaj informacji udzielił, to te mniejsze wydawnictwa odpowiadałyby za weekly releases, więc prawdopodobnie tylko zeszytówki.
Okay.
Natomiast jeśli chodzi o Random House, no to mówi się tutaj o graphic novels and collected editions, więc rozumiem collected editions.
To jako te zebrane zeszytówki. To ciekawe, bo w takim razie będziesz miał dwa wydawnictwa, które będą wydawały dokładnie te same treści, tylko że w różnym formacie.
W różnym formacie, ale też do innych miejsc, nie? No bo jasne, tak. Wiadomo, że spokojnie pewnie będzie można wypuszczać też te no, książkowe, tak, wersje do sklepów z komiksami, ale to nie będzie pewnie tutaj główny rynek, na którym będą chcieli coś ugrać.
Jest ciekawe, bo jednak wiesz, ktoś może powiedzieć, że zawsze tak jest, no bo w różnych krajach, nie? Tylko, że my dostajemy te zbiorcze wydania, wiesz, dwa lata później, kiedy w Stanach wygląda to tak, że w momencie, w którym kończy się dana seria, to odstęp między ostatnim zeszytem, który zamyka trade jakby, a tradem, który wychodzi faktycznie zbiorczo, jest bardzo krótki. Więc to wygląda tak, że właściwie za chwilę będzie wychodził ten powiedzmy szósty zeszyt i za chwilę inne wydawnictwo będzie ci wydawało dokładnie tą samą treść, tylko w innym wydaniu i będziesz miał wybór.
Tak, ciekaw jestem w ogóle, czy to wpłynie, wiesz, w jakiś sposób na przykład na wydawanie, nie? No bo kiedyś była ta akcja z tym komiksem Image, który wszędzie poza USA wyszedł nagle w tradzie, a w USA wychodził na przykład po zeszytach. Być może, wiesz, jeśli będą chcieli zrobić duży tutaj ruch w kierunku jednak pójścia w te edycje zbiorcze, może będą wydawać to jednocześnie na przykład, nie?
Znaczy, nie da się tego wydać jednocześnie, kiedy komiksy wychodzą po kolei, więc co najwyżej z ostatnim zeszytem najwyżej.
No, na przykład z ostatnim zeszytem, nie?
Bo to wtedy jakiś sens by miało.
No, w każdym razie, no to jest dosyć znaczący ruch i widać, że ta zmiana, jakby ta decyzja była podyktowana prawdopodobnie właśnie nawet nie tyle, wiesz, uwolnieniem się z nie było to związane z tym, że Diamond Comics nie działało, ale w związku z tym, że pewnie oni już od dawna myśleli nad trochę też zmianą modelu tutaj,
tak.
No, wiesz, na jakich wydaniach chcą tutaj zarabiać, nie, bo... No to się zbyt dobrze składa, nie? Gdzie z jednej strony mamy ten mocne pójście jednak w zamknięte historie, w powieści graficzne, a z drugiej ta decyzja, którą dostaliśmy teraz.
Ja z mojej prywatnej perspektywy powiem tak, że no w tej chwili nie czytam, znaczy w tej chwili to niewiele w ogóle czytam, bo niewiele jest, co tydzień to tam wychodzą po 2-3 zeszyty, ale nie czytałem od dawna DC Comics, ale bardzo kibicuję i bardzo pochwalam ten ruch, bo wprowadzenie wreszcie... jakiejś zmiany, jeszcze nie może nie takiej gwałtownej na pierwszy rzut oka, ale takiej, która ma potem, wiesz, to jest ten kamyczek, który może wywołać lawinę, to jest coś, czego ten rynek od dawna potrzebował i może dzięki DC wreszcie coś tam gruchnie, bo Diamond będzie musiał na to odpowiedzieć. Oni nie mogą stwierdzić, że dobra, to wydajemy tak, jak wydajemy, tylko przy dobrych wiatrach połowy naszych komiksów. No nie może to się tak skończyć. Wiadomo, że oni się zeprą i będą robić wszystko, żeby być konkurencją, żeby jednak, wiesz, DC, jeszcze pożałujecie, że nas zostawiliście, teraz damy takie warunki tu Marvelowi, że wiesz, że wszyscy będą chcieli, więc... A to bardzo dobrze, bo konkurencja, naprawdę zdrowa konkurencja potrafi być dobre dla klienta.
No dobra, to w takim razie przejdźmy sobie dalej. Josh Boone. To jest też Josh Boone, New Mutants i tak dalej, temat też, tak, który wraca od dawna, w związku z tym, że bardzo długo losy tutaj New Mutants były no, nieznane. Czy raczej no, ciężko się było spodziewać w zasadzie, jak edycja zostanie podjęta i mówiło się i o premierze kinowej, i o wrzucaniu tego na streaming i tak dalej. Ale koniec końców Josh Boone jest z tego wszystkiego zadowolony, bo z tego co mówił, wersja, która trafi do kina New Mutants, którą no, się trafi prędzej czy później, którą będziemy mieli obejrzeć, to będzie wersja, którą on chciał faktycznie zrobić, więc... to jest najważniejsze, tak? Ale mało tego, Josh Boone bardzo dawno temu jeszcze wspominał o tym, że jak przygotowywał New Mutants, to miał cały plan na w zasadzie całą serię tych filmów, konkretnie na trylogię, z których każdy film byłby utrzymany w trochę innym klimacie, każdy byłby trochę innym rodzajem horroru. I ten film, o którym my tutaj mówimy, New Mutants, jest przedstawicielem takiego typowego ponadnaturalnego horroru w stylu Conjuring na przykład, no, gdzie mamy jakieś duchy tego typu rzeczy. Natomiast ewentualne kolejne filmy byłyby już utrzymane w trochę w jakimś innym tonie.
I ten temat wrócił. Z mordercą mutantów, na przykład.
Mógłby to być slasher, mógłby to być, no nie wiem, co jeszcze na przykład. Coś właśnie bardziej przyziemnego, mógłby to być powiedzmy Monster Movie.
Monster Movie, kto wie.
W każdym razie Josh Boone, znaczy tak, ja się spodziewałbym, wiesz, że na tym etapie, że Josh Boone będzie zadowolony, że w ogóle ten film wychodzi i żadnych tutaj więcej planów mieć nie będzie. Natomiast
Josh
Boone
bardzo być nie może.
No właśnie, ale bardzo doceniam to, że reżyser jakby wciąż otwarcie mówi o tym, że kurczę, fajnie by było, jakby ta trylogia jednak powstała. I on mówi o tym, że no super, że ten film, który wyjdzie, to będzie mój film i z tego jest zadowolony, ale mało tego, ma wciąż nadzieję, że jeśli ten film wyjdzie i okaże się sukcesem, a powiedzmy sobie szczerze, w przypadku filmu, który najpewniej kosztował jakiejś całej góry pieniędzy, i w tej sytuacji, w której jeśli wyjdzie, no to powiedzmy, że też nikt nie będzie oczekiwał jakichś wielkich wyników. W każdym razie, jeśli ten film będzie sukcesem, no to być może dostanie jeszcze możliwość zrobienia tej trylogii. Tym bardziej, że jeszcze jest jeden czynnik, czyli no właśnie streaming ewentualnie, nie? Jeśli nawet ten film, powiedzmy, wyjdzie w wersji kinowej i okaże się, tak, no powiedzmy, będzie zanotuje dobry wynik, to powiedzmy, że wtedy otwierają się jeszcze jakieś tam inne możliwości. Ale nawet powiem tak, niezależnie od tego, na ile, wiesz, realne są te plany, a no pewnie niewiele, to i tak mam wrażenie, że to jest kolejna cegiełka do tego, że szykuje się fajny film. Bo gdyby reżyser nie wierzył w ten film aż tak bardzo, wiesz, to nie wykładałby w tym momencie tutaj swojej reputacji na szale, że hej, wierzę, że to jeszcze może doprowadzić do jakiejś trylogii. W tym wypadku mam wrażenie, że praktycznie wszystkie strony wierzą jeszcze w tę produkcję i to dobrze, bo ja też, więc tak. Dobre wieści mimo wszystko.
Trzy rzeczy tutaj właśnie. Pierwsza to jest dokładnie to, o czym powiedziałeś. Kiedy masz studio, które cały czas chce, żeby to była premiera kinowa, a nie wrzuca tego na streaming, kiedy już wiele filmów, które wydawało być się też mogły być potencjalnymi sukcesami, na ten streaming poszło. Ale nie, to musi być premiera kinowa, co dalej jakoś pokazuje zaufanie studia. Masz reżysera, który jednak miał nieprzyjemności z tym filmem i wiemy, że miał nieprzyjemności, a teraz jakby cały czas wypowiada się o nim bardzo pozytywnie, dalej cały czas jakby widzi ten film, dalej o nim mówi. Mówiliśmy często w przypadku innych reżyserów, jak bardzo nie hajpują swoich nowych filmów, a to jest film, który, wiesz, przeleżał tyle czasu. Na tym etapie jakby już nikt nie wymagałby nawet od Boona promowania tego filmu, nie? I widziałeś takie sytuacje jak z Joshem Trankiem, o którym zaraz jeszcze chwilę pogadamy, kiedy film blisko premiery i Trank już o nim nie mówił, już go nie promował właściwie, nawet już nie chciał i nie musiał jakby, albo wiesz, tylko tyle, co cię tam kontrakt zobowiązuje, wyjść na ten junket, zamienić parę słów. Ale widać tutaj wyraźnie, że to są prywatne jakby przemyślenia Josha Boona, jakby nikt go nie prosi o te rzeczy, nikt nie mówi mu o tym, że to tak wygląda. I wiedząc, że film przeleżał tyle czasu, że miał tyle nieprzyjemności i tak dalej, on musi być naprawdę zadowolony z tego, co mu się na końcu udało stworzyć. Może tak bardzo optymizmu dodało mu to, że Disney do niego wyszedł i się tego nie spodziewał kompletnie, bo nikt się nie spodziewał. W takiej sytuacji naprawdę nikt się nie spodziewa. Może myślał, że już, kurde, zarżną mi kolejne dzieło, tak jak, wiesz, Trankowi zarżnęli czy coś. I nagle, wiesz, wychodzi Feige, chodź tutaj, skończysz, zrobisz jak trzeba. Już pogoniliśmy tych złych ludzi, co ci nie dawali. I może to go tak tutaj, wiesz, wzięło i po prostu jest tak zadowolony. Ale tak, to jest to. Teraz tak, kolejna rzecz. No to ja widzę tutaj trzy scenariusze, jeśli chodzi o kontynuację. Scenariusz pierwszy, klapa finansowa, dziękuję, do widzenia. Nie rozmawiamy o tym więcej. Scenariusz drugi, Sukces umiarkowany, czyli taki wiadomo, dobry zarobek, ale nikt banku nie rozbija, nie jest jakimś dziwnym fenomenem. Wtedy widzę absolutnie niezależną od czegokolwiek trylogię New Mutants, tak jak mówisz, może na streamingu, wiadomo, z bardzo ograniczonym budżetem, nie rozpędzamy się, robimy sobie, bo czemu nie, jeżeli wiemy, że kolejne części pewnie też coś tam zarobią, to czemu z tego nie skorzystać, skoro już mamy jakąś tam markę. No i wariant trzeci, czyli New Mutants zarabia znacznie więcej niż ktokolwiek by się spodziewał po tych wszystkich wydarzeniach. No ja nie widzę wtedy opcji, żeby Kevin się nie zgłosił, nie spróbował tego podciągnąć pod mutantów swoich w MCU. Pod to, jak to działa. Ja, jeżeli ten film jakimś cudem zarobi powiedzmy 500 milionów powyżej, to przy tym ile kosztował i przy tym wszystkim co było, to ja po prostu już tylko czekam na ogłoszenie, jak New Mutants nagle będą, wiesz, okaże się, że o, tutaj jednak to jest MCU, to jest gdzieś tam na pograniczu, to coś tam i nagle wprowadzamy to razem z mutantami, których wiadomo, że zaraz do MCU trzeba wprowadzić. Więc ja widzę tutaj absolutnie trzy warianty i każdy z nich jest na tą chwilę równie prawdopodobny.
Znaczy, kurczę, ja mam wrażenie, że jeśli tak, że jeśli ten film jest na tyle dobry, że Disney jest na, no, że Disney chce go wypuścić w kinach, nie? Że jest na tyle zadowolony, powiedzmy, z tego efektu, że chce to puścić w kinach. A widzimy po Artemis Fall, który swoją drogą zaraz ma swoją premierę Disney Plus, że gdyby to było średnie, pewnie by się nie wahali, żeby to wrzucić do siebie.
Tak.
Jeśli nie na Disney Plus, no to na Hulu. To być może jakby wzrastają szanse na to, że faktycznie coś będą chcieli z tym robić, nie? Nawet jeśli, powiedzmy, wynik finansowy nie będzie super duży, to przy na przykład dobrych recenzjach też nie zdziwiłbym się, gdyby poszli w kierunku właśnie rozbudowywania tego gdzieś indziej na przykład. Na przykład ta Hulu, powiedzmy, nie? Które też idzie teraz w produkowaniu swojego kontentu dosyć mocno. Bo jakby nie patrzeć, kurczę, no posiadanie teraz pod swoim tutaj na swoim payrollu reżysera, który jednocześnie opracował cały koncept na te filmy i stworzył teraz film, który mimo tych wszystkich trudności został dobrze przyjęty, to nie jest, wydaje mi się, wiesz, kapitał, z którego można by tak bardzo łatwo zrezygnować, nie? Więc zakładam, nie wiem, jeśli powiedzmy ten film zostanie przyjęty naprawdę pozytywnie, będzie miał bardzo dobre recenzje i będzie się o nim mówiło, no to myślę, że będzie można liczyć na to, że coś się z tym zadzieje, nie? Być może nie od razu, wiesz, rzucą to do MCU, bo tutaj myślę, że też to by musiało się wiązać już z dobrymi finansami.
Bardzo dobrymi.
No, ale żeby coś robić z tym dalej, czemu nie? Tym bardziej, że umówmy się, też serwisy streamingowe tym bardziej będą potrzebować kontentu w najbliższym czasie, więc wprowadzenie do tego takiej marki jak X-Men w taki pokrętny trochę sposób oczywiście, wydaje mi się, że całkiem zrozumiałe w tym względzie. Więc... Plus jeszcze jest ten jeden element. Ja przewiduję, że jeśli faktycznie ten film okaże się sukcesem, powiedzmy, krytycznym, tak, że jeśli będzie dobrze przyjęty, to ta cała legenda budowana wokół niego, to fakt, że, wiesz, ciągnie się ta cała długa historia za nim, tylko mu pomoże prawdopodobnie.
Tak, oczywiście.
Bo wiesz, będą potem tworzone całe artykuły z długą historią tego filmu, oczywiście. Tylko po to, żeby zakończyć to tym, że warto było, nie?
Proszę cię, jeszcze dokumencik jakiś z tego wyjdzie na Netflix, no. Nie Netflixa, tylko na Hulu czy na Disney Plus.
No, a swoją drogą ja się nie dziwię, że Josh Boone teraz bardzo chętnie wypowiada się na temat tego filmu, bo jakby nie patrzeć, jak spojrzysz na jego filmografię, to był wielki stop w zasadzie dla całej jego kariery w momencie, w którym zajął się tym filmem, nie? W międzyczasie w zasadzie nic nie robił, reżyserował jakiś serial i teraz dopiero ma jakieś tam nowe projekty zapowiedziane. Widać było, że to zajęło mu sporo czasu, pewnie sporo też tutaj psychicznego wysiłku nad tym wszystkim, co się tutaj działo, więc... To musiała być ulga w którymś momencie, jak, wiesz, postanowili, że dobra, wydajemy to tak, jak miało być i robimy. Więc bardzo dobrze. A jak już jesteśmy przy tym temacie, w ogóle horrorów i filmów z nie tak dużym budżetem i co z nimi dalej, to jeszcze odniosę się tutaj do jednej informacji, która się pojawiła jakiś czas temu, mianowicie, że Jason Blum zapytany o jeden z filmów, który jest w dosyć specyficznej sytuacji, bo swego czasu wyszedł film pod logo Blumhouse Happy Death Day, który był parodią slasherów, czymś w stylu Dnia Świstaka, tylko ze slasherami, nie? Bohaterka była mordowana przez takiego typowego zamaskowanego mordercę, potem budziła się i to był ten sam dzień znowu. I ten film okazał się zaskakująco dużym sukcesem, przekroczył tam ponad 100 milionów dolarów, oczywiście nie kosztował nawet 5. A potem zrobili sequel. Sequel, który też widziałem, też mi się bardzo podobał, ale poszedł w zupełnie innym kierunku, był takim dziwnym filmem science fiction, gdzie w zasadzie włączono w to masę alternatywnych uniwersów i podróże w czasie, tego typu rzeczy. I ten film nie zarobił znowu zbyt wiele. Oczywiście jak na budżet, który miał, no to wyszedł na zero jak i to z nawiązką. No ale na pewno był to duży spadek zainteresowania po tej pierwszej części. Aczkolwiek ja bym to bardziej mimo wszystko przypisywał kampanii marketingowej, bo po zwiastunie nie było za cholerę wiadomo, o co chodzi w ogóle tutaj w tym filmie. Podczas gdy jedynka miała dosyć jasno mówiąc ci zwiastun, czego możesz się spodziewać. No i to zwiastun, Jason Blum został zapytany o ten film, bo mimo wszystko póki te filmy zarabiają, no to oni wydają te sequele. Nawet jeśli wiesz, spada zainteresowanie, no to i tak wydajemy, bo i tak nam się to opłaca, nie? Natomiast został zapytany o to, no i mówi, że no ciężko pracuje nad tym, żeby jednak ten film powstał. I to jest ciekawe, bo w sumie wiesz, w momencie, w którym taka wypowiedź pojawiłaby się gdzieś tam przy okazji premiery, no to okej, jakby był na to plan od samego początku. Natomiast Blum, który teraz dopiero mówi o tym, bo był pytany o to wcześniej, reżyser był pytany o to wcześniej, czy będzie sequel, i mówi, że no, może się uda, może nie. Teraz narracja się trochę zmieniła, że no, ciężko pracujemy nad tym, żeby ktoś nie powstał. Co może oznaczać, że na przykład ten film bardzo dobrze, czy ta dwójka konkretnie, na przykład bardzo dobrze sobie poradziła później na rynku domowym. No bo wiadomo, że dla przeciętnego widza dużo trudniej jest jednak ruszyć tyłek do kina, niż potem sobie kupić za pewnie niedużą kwotę wersję VOD, czy odpalić na streamingu. I okazało się, że się opłaca. I kto wie, czy w ogóle taki los nie będzie czekał wielu innych filmów, które do tej pory może nie do końca się opłacało wydawać na nie pieniądze. Być może były lepsze projekty. A może teraz, w momencie, w którym powiedzmy kina potrzebują kontentu i powiedzmy ta produkcja w wielu przypadkach no, zatrzymała się na jakiś czas, nie będzie dobry moment, żeby wrócić do tych niektórych serii i powiedzmy niektórych pomysłów, które wcześniej wydawało się nieopłacalne, a teraz może jednak będą.
To ciężko powiedzieć, bo z drugiej strony mówimy o tym, że kina ma na razie przy wszystkich obostrzeniach będą miały mniej miejsca i takie filmy byłyby fajne, jak masz miejsce faktycznie dla fanów, żeby puścić i wiadomo, że coś tam zarobi. Teraz może po prostu nie być na nie miejsca, więc co do tego nie byłbym pewien akurat. Mówiliśmy co najwyżej o filmach, które już były w jakimś stanie, na etapie produkcyjnym, które jeżeli już jakoś istniały, jeżeli już były nad nimi prace i jest szansa, że je w miarę szybko da się skończyć, to wtedy tak. Natomiast na tą chwilę wydaje mi się, że mówię, kina nie potrzebują kontentu, ale z drugiej strony jest sporo kontentu, który jest gdzieś tam już w fazie ukończenia, w tym blockbusterów, które teraz są na szybko kończone, no bo nie bez powodu ich premiery przełożono, więc po raz kolejny mówimy, że będzie ciasno, więc nie jestem pewien, czy będzie miejsce dla tego typu produkcji.
No zobaczymy, w każdym razie kto wie jak dalej powiedzmy będą wyglądać plany Blumhouse, biorąc pod uwagę, że no, oni są w stanie produkować tych filmów dużo więcej i szybciej niż inne studia, nie biorąc pod uwagę, no, że skala tych projektów jest dużo mniejsza, a niekiedy zarabiają więcej albo tyle samo co te duże filmy. No dobra, to w takim razie lecimy dalej. Jeśli chodzi o... O dobra, to jak jesteśmy jeszcze przy temacie horrorów i planów filmowych. Evil Dead, seria, która oczywiście no, ta główna seria zakończyła się na serialu Ash vs. Evil Dead, a wcześniej na Armii Ciemności. Później miała też swój remake w postaci filmu Feda Alvareza, który też z tego co kojarzę nie zrobił źle. Okazuje się, że dalej będzie kontynuowana i teraz Sam Raimi, który będzie zajęty pewnie czym innym w międzyczasie, wskazał już swojego następcę, który będzie Lee Cronin, który miałby wyreżyserować kolejny film z serii Evil Dead, który nie ma być remake'iem, ale jednocześnie nie będzie zawierał Bruce'a Campbella. I jednocześnie też ma być oparty o protagonistkę, czyli tak jak ten remake, ale nie będzie kontynuacją też tego remake'u, więc będzie sequelem po latach czy czymś w tym stylu, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast reżyserem ma być Lee Cronin, który zrobił film Hole in the Ground, który swoją drogą mi się bardzo podobał. To w polskiej wersji coś nazywał Impostor i to był taki mały horrorek o tym, że dziecko zginęło w lesie, a potem wróciło i to już nie było do końca to samo dziecko. Też ciekawy wybór, ale zostawiam mnie to, czy to jest dobry pomysł, wiesz, kontynuowania Evil Dead bez Bruce'a Campbella, z nową bohaterką, kiedy już był remake taki, który dosłownie opierał się na dokładnie tym samym. I został całkiem przyjęty swoją.
I w dodatku jeszcze jest serial, który też był kontynuacją, gdzie był Bruce Campbell, gdzie widziałem pierwszy sezon, bardzo mi się podobał. W sumie nie wiem, czemu nie obejrzałem kolejnego, ale pierwszy był super. Znaczy, to wszystko może się udać, tylko na przykład co mnie odrzuciło od remake'u, to remake miałem wrażenie, że był robiony troszkę za bardzo na serio. Tak bez tego kampu całego, który jednak według mnie był tożsamy z serią Evil Dead. jakby te wszystkie, szczególnie Armia Ciemności, która już po prostu była totalnym pojazdem po bandzie, i ten serial, który to bardzo, bardzo tego ducha Evil Dead kontynuuje z tym całym właśnie kampowym motywem, kiedy wiesz, bohaterowie wchodzą do restauracji i widzisz wiatrak, który się kręci na górze. I zastanawiasz się, ile osób przetnie ten wiatrak w tej scenie, nie? I co się stanie. I oczywiście do tego dochodzi. I wiesz, że to jest wszystko założone. No właśnie, to bardzo kampowe. I zastanawiam się, w którą stronę to by poszło, bo to bardzo ciężko jest osiągnąć. I wydaje mi się, że jednak może to nie byłoby tak śmieszne, gdyby tam nie był Bruce Campbell. I gdyby nie to, że ja już kojarzyłem to i miałem już pewne wbudowane w to, wiesz, jakby oczekiwania i jakąś nostalgię. A w obecnym momencie... Wydaje mi się, że za łatwo to może skręcić wtedy w stronę tej całej masy parodii, tych gównianych, które wychodzą co roku, jakieś Vampire Sucks i tak dalej, a z kolei jak pójdziesz za mocno w stronę horroru, no to masz horror po prostu kolejny, który też nie łączy się z Evil Dead. Więc mówię, zastanawiam się, czy to nie jest taka seria, która troszeczkę za bardzo oparła się na tym jednym aktorze i jakby na tej postaci Asha. I jakakolwiek modyfikacja na tym etapie, no bo nie bez powodu remake Evil Dead ten nowy nie był kontynuowany, nie bez powodu nie miał kolejnych części i tak dalej. Wydaje mi się, że bo on zarobił jakieś tam pieniądze, ale widocznie uznali, że no dalej z tego serii nie pociągniemy.
Zarobił 100 milionów dolarów, nie? Całkiem nieźle jak na film no,
ale
tego typu.
Mówię, jaka decyzja na tym stała, prawda?
Znaczy więc... właśnie, ja mam wrażenie, że właśnie od dawna nie ma za bardzo, nie było żadnego spójnego konceptu na to, jak ta seria ma wyglądać, bo ja pamiętam, że najbardziej mi się podobała formuła, w której oni postanowili, że tak, że będziemy sobie rozwijać osobno tę serię remake'ową, a osobno będziemy rozwijać tę serię główną. I kto wie, może nawet kiedyś zrobimy crossover dla Becky, nie? I wtedy jednak nic nie wyszło w związku z kontynuowaniem tej serii filmowej, tej głównej, postawiono na serial. No spoko, nie? Natomiast w związku z tym, że tutaj nic nie robiono, no to też nic się nie działo w temacie remake'ów, no bo wciąż prawa do tego należą do Sama Raimiego, nie? Więc to tak sobie stało i stało i stało. Ja pamiętam, że były bardzo długo jakieś plany kontynuowania też tego tematu, no bo ponownie ten film został relatywnie pozytywnie przyjęty, ale nic się nie działo. No i teraz w tym momencie, z drugiej strony, nie widzę też sensu na przykład kontynuowania tego remake'u, no bo już wiesz, no minęło w zasadzie to zainteresowanie jakiekolwiek. Masa osób już w ogóle nie pamięta, że taki film był, no bo wiadomo, co roku wychodzi ileś tam tych horrorów, a to był mimo wszystko jeden z wielu. I znowu jest teraz plan, dobra, wróćmy teraz jakoś do tematu Evil Dead, no ale z drugiej strony, jak teraz, nie? Gdzie mamy dwie bardzo właśnie rozdzielne drogi, którymi ta seria sobie miała iść i teraz musimy znaleźć jakiś kompromis pośrodku. Z tego, co mówi Bruce Campbell, plan jest taki, żeby po prostu zrobić Evil Dead, ale takie aktualne. I w ogóle to ma się nazywać Evil Dead Now. I w związku z, a dlaczego jest nowa bohaterka? Bo celem jest pokazanie, że tak jak Ash, każdy może być protagonistą takiego filmu. Każda zwykła postać, żeby, wiesz, chcą troszkę tutaj pokazać, że Ash nie był wcale jakimś wielkim bohaterem, ani nikim w tym stylu, tylko zwykłym typem, który wziął sprawy w swoje ręce w którymś momencie. Musiał tutaj dorosnąć szybko. Więc okej, okay. Natomiast mam wrażenie, że można by jeszcze poczekać z tym trochę, mimo wszystko, bo jest jeszcze troszkę za wcześnie od tego remake'u, od tego serialu. Wydaje mi się, że za jakiś czas to nie byłby głupi pomysł, żeby zrobić taki pełnoprawny remake, czy w zasadzie relaunch całej tej serii, albo nawet można zrobić sequel po jakichś latach, który de facto będzie remake'em. Ale
ja
teraz
nie oglądam tylu horrorów, co ty, ale jak dużo wychodzi dobrych, kampowych horrorów w ostatnich latach? Jak dużo miałeś takich, które miałyby ten vibe taki właśnie gdzieś tego pogranicza strachu i komedii, który... Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do osiągnięcia i też jakby Evil Dead jest produktem swoich czasów. I wydaje mi się, że... No mówię, ja nie oglądam tylu horrorów co ty, ale nie słyszałem za wiele o tego typu filmach, które by gdzieś tam w to wszystko chodziły i były dobrze przyjęte.
No, mówiliśmy o Happy Death Day niedawno, ale jest to, znaczy... Ja trochę rozumiem, dlaczego oni w remake'u poszli tą drogą, żeby zrobić z tego pełnoprawny horror, bo oni po prostu stwierdzili, robimy remake Evil Dead, nie Evil Dead 2, nie Armii Ciemności, tylko Evil Dead. Jakby z tym samym założeniem, do którego podchodzili oni tam na planie tego pierwszego filmu. Który, no, wyszedł, powiedzmy, dosyć kampowo, jak się go dzisiaj ogląda, przez to, że powiedzmy, proces jego tworzenia był bardzo chałupniczy, ale to był horror, to był dosyć przerażający film na dobrą sprawę. Więc oni stwierdzili, dobra, zróbmy to faktycznie tak, jakbyśmy dzisiaj robili horror. Takie było podejście, co moim zdaniem no, miało sens, jeśli robisz remake, wiesz, z kompletnie innym podejściem. Natomiast inna sprawa to jest, że też mam wrażenie, że wiele już rzeczy naprawdę wyśmiano w horrorach, tak jak się tylko da. I powstawały parodie i slasherów, i filmów o rednekach w lesie, i wiesz, i horrorów takich z duchami i tak dalej. Więc czy teraz Evil Dead, wiesz, robione w taki kampowy sposób, w ogóle, wiesz, będzie miał miejsce dla siebie? Też nie wiem, szczerze mówiąc. Tym bardziej, że no, mieliśmy już ten cały serial, który chyba wyeksploatował tę ideę zupełnie.
Też tak mi się wydaje, ale z drugiej strony mówię, ja bardzo też nie widzę jakby sensu kontynuowania Evil Dead kompletnie na serio. Pojedynczy film spoko, tak jak wyszedł tamten i ludzie poszli, bo pewnie ich tytuł zwabił i wiadomo, że, no jest pewien, że była ta nostalgia. I to też drugi raz może zadziałać, pewnie, jeżeli jeszcze trochę poczekamy, ale znowu zrobić z tego serię, to już byłoby dużo trudniejsze.
No nie wiem, znaczy też nie
mówię, czym to się wyróżniało od innych serii horrorów,
no właśnie,
wtedy?
Natomiast wydaje mi się, że no jest też opcja, że uda się, wiesz, trafić w ten idealny punkt między horrorem a komedią. Są twórcy, którzy potrafią to robić, z Jamesem Wanem na czele, nie? Którzy nawet jak robią film, który jest na serio, to jest robiony na tyle z przymrużeniem oka, że wiesz, jak do niego podchodzić. Więc to jest możliwe. Być może Lee Cronin jest odpowiednią osobą do tego, mam nadzieję, ale mam wrażenie, że trochę się spieszą z tym. Okej, okay. I jeszcze jedna informacja na dziś do omówienia, z którą czekaliśmy tak długo, żeby Oskar mógł się wypowiedzieć. Czyli dobrze, że zaczęliśmy od tematów horrorowych, bo film reżyseruje Eli Roth, czyli twórca do tej pory też kojarzony głównie z horrorami, ale który ostatnio postanowił, że troszkę tutaj rozszerzy swoje portfolio i poprzedni jego film to jest ten Dom z zegarem w ścianach, jak to się nazywało? House with a clock in its walls, jakoś tak, który no nie odniósł specjalnie sukcesu, ale to był film familijny, więc od Hostelu i Green Inferno po filmy familijne, ale tym razem Eli Roth postanowił spróbować czegoś jeszcze innego, mianowicie zajmie się ekranizacją gry Borderlands. I jeśli kogoś samo nazwisko Eli Rotha nie przekonuje, i to będzie bardzo zrozumiałe, ja Eli Rotha bardzo lubię, ale no, jego track record filmowy nie jest tutaj pokazały jeszcze, no to ogłoszono, że w obsadzie znajdzie się Cate Blanchett. I to już jest nazwisko, które myślę, że może przekonywać niezdecydowanych. Więc jakbyś mógł nam powiedzieć, dlaczego to ważna informacja czy to w ogóle będzie istotna postać w ewentualnej ekranizacji?
Tak, Cate Blanchett miałaby grać Lilith, która jest właściwie może być najważniejszą postacią, jeżeli popatrzy się na obecną trylogię Borderlands. Trylogię, tych gier wyszło 5, jeżeli liczyć pre-sequel i ten Telltale Games. Ale jeżeli mówimy o tych twardych trzech tytułach, to Lilith jest właściwie najważniejszą postacią. W pierwszej części jest to grywalna postać, więc no po prostu, wiadomo, pierwsza część to był taki test, więc tam jeszcze za dużo się nie dzieje ogólnie fabularnie, świat ci pokazują. Ale już w drugiej części Lilith jest jedną z dwóch osób, które dowodzą, powiedzmy, rebelii tej takiej, do której gracze dołączają, przeciwko korporacjom, się buntują przeciwko złym postaciom. No i w trójce jest też takim już też takim przywódcą, który gdzieś tam wszystkich prowadzi. No i jest to na pewno centralna postać. Lilith jest w tym świecie Borderlands, istnieją syreny. To jest w danym świecie, we wszechświecie może być ich 7 i to są takie istoty posługujące się jakimiś nadnaturalnymi mocami. No i Lilith jest nazywana przez to Firehawk, ma swoją taką pirokinezę, można powiedzieć. Pojawiają się fajne ogniste skrzydła i w ogóle. I no mówię, to jest postać, która praktycznie albo się nie ugrało, albo miała bardzo duży wpływ na to, jak gracze grają, była ich jakimś przywódcą i tak dalej, zawsze miała znaczenie. I obsadzenie Cate Blanchett w tej roli jest bardzo ciekawe. To jest postać, która pod wieloma względami może przypominać charaktery, na przykład Furiozę z Mad Maxa, nie bez powodu też o Borderlands mówicie, że to jest takie Mad Max w kosmosie, prawda? Masz tych psychos, które biegają, te samochody, które tam jeżdżą, widzisz, że inspiracja filmami Mad Maxa była bardzo, bardzo duża. I właśnie pod tym względem Lilith jest taka Furioza z supermocami trochę, na planecie pustynnej, z dużą ilością psychobandziorów i tak dalej. Więc obsadzenie Cate Blanchett w takiej roli, być może nawet zrobił z niej tu w ogóle protagonistkę całego filmu, albo jedną z najważniejszych postaci w ten sposób, no to pokazuje, że z jakiegoś powodu zdecydowała się na taką rolę, a Cate Blanchett na dobrą sprawę, jak często widujemy w blockbusterach albo w ogóle filmach akcji? Ocean's 8 to było coś najbliżej tego w ostatnich czasach? A wcześniej? poza tymi czasami, kiedy była, wiesz, jakaś Elżbieta czy Władca Pierścieni.
No, to Ragnarok był jeszcze, nie?
No, tak, to Ragnarok, w którym faktycznie...
Ale też co innego, wiesz, jak przychodzi do ciebie Marvel i mówi, proszę, to jest ciężarówka gotówki, która te, tak, czeka na panią, jeszcze... proszę zagrać w naszym filmie, który zarobi miliony pieniędzy i pewnie tak. będzie miał jeszcze wysokie oceny, także zero wstydu i tak dalej.
A co innego, przychodzi... gry.
Tak, przychodzi Eli Roth i mówi, dzień dobry, jestem reżyserem, który zrobił Hostel, wcześniej ekranizujemy grę.
Grę, tak, bo to one tak świetnie działają, nie? Więc mówię, znaczy, Cayman Shed, która generalnie...
Angaże do filmu taki, też tak nie wyglądają, to jest oczywiście nasza tutaj rekreacja,
tak, natomiast... Ale tak, ale Cayman Shed, która jednak ma wpływ na to... Jeżeli jesteś Cayman Shed w Hollywood, to cały czas masz spory wpływ na to, jakie role dobierasz i raczej nie brakuje ci... scenariusze, które ci podpychają pod nos ludzie. Raczej Cate Blanchett nie jest osobą, która by narzekała na brak pracy w Hollywood.
No.
I więc jeśli ma do wyboru dalej dramaty i filmy, w których dalej może być nominowana do Oscara, co jej się zdarzyło nieraz, i Borderlands, i z jakiegoś powodu decyduje się na Borderlands, to może ktoś tam okradł jakieś kasyno, albo coś takiego zrobił znowu i wyłożył takie pieniądze, że Kemaszet stwierdził, okej, przyda mi się. Albo cokolwiek jest w tej postaci, co ona stwierdziła, ej, teraz znowu chcę pograć zwariowaną super bohaterkę niejako na pustkowiach. Nie wiem. Ale jest
tak
to...
Być,
jest
nie? Że jakiś... się spodobało zwyczajnie granie w tego typu filmach i jest to jakiś, wiesz, forma czegoś, jakiejś rozrywki dodatkowej. Nie?
Ale na pewno, jak myślałem, że ekranizują Borderlands, jeszcze Eli Roth, którego widzę, jaki ma dorobek, i myślałem sobie kupsztal, kolejny gruby kupsztal na podstawie gry, to trzeba powiedzieć, że Ankaż Cate Blanchett to jest jednak takie... Może...
No, znaczy, kurczę, Eli Roth jest naprawdę mega sympatycznym typem i gościem, który wyobrażam sobie, że byłby w stanie przekonać Cate Blanchett do udziału w swoim filmie. Natomiast, no kto wie, może kurczę, może faktycznie jest na to jakiś fajny plan, jakiś fajny pomysł i może tym razem wyjdzie, nie? Ja w ogóle tak, szukając jakiegoś artykułu, żeby się tutaj podeprzeć, wpisałem Cate Blanchett. I pierwsza informacja, która się pojawiła, to Cate Blanchett miała wypadek, zraniła się w głowę piłą łańcuchową. Więc... ale dodała, że to nie był poważny wypadek. Więc...
czy po angażu?
Więc... chwila spędzona z Eli Rothem i po prostu chcesz się pociąć piłą łańcuchową, najwyraźniej.
A może najpierw oberwała piłą i potem to podjęła decyzję. Tam jest dużo cięcia piłą, możesz grać dosłownie w drugiej części Psycho, który biega i tnie ludzi piłą.
No, żeby było zabawniej, no to ten film będzie produkować Avi Arad, który tutaj fanom ekranizacji komiksów jest na pewno znany, tak, z różnych lepszych i gorszych decyzji, które podejmował, więc no zobaczymy. Czy scenariusza nie ma pisać Craig Mazin przypadkiem? Od Czarnobyla? Bo to się robi naprawdę bardzo ciekawa ekipa twórców.
Nie. Od Czarnobyla do Last of Us teraz wzięli.
Okay.
Do ekranizacji Last of Us. I akurat tak zahaczając, skoro jesteśmy przy tym temacie, patrząc na to, jak duży hype jest wokół Last of Us 2, które już lada chwila ma swoją premierę, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o jakiejś ekranizacji gry, to Borderlands spoko, że powstaje, ale wydaje mi się, że patrząc na to właśnie, co się dzieje wokół Last of Us, to będzie jedna z pierwszych, które będą ostro pchnąć do przodu, żeby to zekranizować.
Nie, no widzę, jest Craig Mazin, jest dalej
przy Borderlands,
scenarzysta. Przy Borderlands, okay. Tak. No, więc okay, ciekawe się to zapowiada. Bardzo ciekawa mieszanka tutaj twórców, tak, bym powiedział.
Ja trzymam kciuki, tylko powiem, bo kocham świat Borderlands. Jest on właśnie... Potem było sporo takich zżynek. Ten Rage był... Teraz widziałem, że Wastelands trójkę robią też w tą stronę. Był dodatek do Far Cry'a jakiś, który miał też takie vibe'y borderlandsowe. Ale dla mnie Borderlands to jest to pierwsze takie popularne, bo pewnie ktoś mi powie, że była książka, był komiks, było coś innego w ten sposób pisane. Ale wydaje mi się, że jeżeli mówimy o takim naprawdę mainstreamie, no to Borderlands jest pierwszym tym takim właśnie tą fuzją tego Mad Maxa, tego post-apo, trochę space opery, trochę tego właśnie humoru takiego powiązanego ze space operą i tak dalej. I z tego naprawdę taka smaczna kanapka, która walnęła w mainstream, to wydaje mi się, że Borderlands jest takie najbardziej ikoniczne pod tym względem.
No, ja trzymam kciuki, bo lubię Eli Rotha, kurczę. Nie mam nic przeciwko, gdyby dokonał tego skoku tutaj, z kręcenia tych takich filmów hobbystycznie praktycznie, nie? Bo do, u niego filmografia wyglądała tak, że myślał sobie, o, lubię filmy o kanibalach, to też zrobię swój i zrobił i fani obejrzeli i byli zadowoleni i tak dalej. No a ostatnio jakby zajmuje się już troszkę, powiedzmy, większymi projektami. Najpierw miał ten strasznie chujowy remake Życzenia Śmierci z Bruce'em Willisem. Ale to był Bruce Willis, więc no
tak,
też...
Wiadomo, no, trzeba wiadomo, wybaczyć z nim się, nie... No, może film byłby dużo lepszy, gdyby aktor give a shit, ale...
Jestem w stanie sobie wyobrazić, że Eli Roth namawia Kate Blanchett do udziału w swoim filmie, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak namawia Bruce'a Willisa do, wiesz...
Żeby dał chociaż minimalnego faka no, za tak, to, co robi.
Tak, to tego nie. No potem był ten Zegar Czarnoksiężnika, teraz sprawdziłem polski tytuł, tak brzmi, który no tak sobie powiedzmy wyszedł też, ale to już... Duża zmiana, także mam nadzieję, że ten film okaże się sukcesem. Dobra, słuchajcie, to na sam koniec jeszcze krótka notka tylko, bo nie będziemy się na temat tego rozgadywać, ale dotarło do nas ostatnia wypowiedź Josha Tranka, która jest bardzo fajna w tym kontekście, że od premiery filmu Fantastyczna Czwórka pamiętam ten poważny zarzut w kierunku tego filmu, że czemu Johnny Storm jest czarnoskóry? Który moim zdaniem już był na samym swoim w zasadzie u podstaw zły, bo to nie, problem nie polegał na tym, że Johnny Storm był czarnoskóry, tylko że Sue Storm była biała, bo ojciec Stormów był czarnoskóry również, więc nie było żadnego problemu. I też nie byłoby problemu, gdyby Sue Storm była adoptowana, tak jak to było powiedziane w tym filmie, gdyby to czemuś służyło,
tak.
Że nic temu nie służyło, to miałeś wrażenie, że okej, ale aktorkę dali białą, no bo pewnie, wiesz, lepiej będzie wyglądać na plakacie, nie? Masa osób stwierdzi, o, fajna biała aktorka, to pójdę. I wiesz, i takie wrażenie to sprawiało. Jak się okazuje, dokładnie tak było.
Ja mam dużo gorsze jeszcze tu podejrzenie, że wiesz, oni, zakładam, że Fox liczył po cichu na to przy starcie tej produkcji, że będą kontynuacje. A jak będą kontynuacje, to przecież nie chcemy mieszanej pary. Bo to no źle tak, wygląda, to prawda? Bo to, jak wiele masz mieszanych par w popkulturze? Naprawdę mało. To jest coś, czego bardzo unikają z bardzo dziwnych powodów. Wydaje mi się, że to też było coś, co za tym szło, że już Miles Teller jest biały, no to trzeba pójść w tą stronę. I z tego była ta jedna idiotyczna scena, przypomnę tylko, zanim pójdziemy dalej w tym Fantastic Four, kiedy podchodzi Reed Richards do Sue. Jesteś adoptowana. Ona przy komputerze. No.
No właśnie, więc no niestety, realia wyglądają tak, że wielu producentów kombinuje w ten sposób, że okej, to jeśli większa część publiki jest biała, no to pewnie nie będą zainteresowani tutaj czarnoskórą aktorką na pierwszym planie, bo pewnie będzie dla nich mniej atrakcyjna, powiedzmy. I wiesz, i to by się wydawało absurdalne, że tak no, błagam. No. Zresztą, szczególnie, że widzimy teraz w mainstreamowym kinie coraz więcej bardzo fajnych czarnoskórych aktorek, które świetnie sobie radzą w pierwszoplanowych rolach, nie? I nikomu to absolutnie nie przeszkadza. Filmy wcale nie zarabiają mniej. Więc można by zbyć właśnie takie powiedzmy tutaj teorię, no właśnie tym, że to jest absurd, ale Josh Trank mówi, że dokładnie tak było, w sensie, że plan był taki od samego początku, żeby i Sue była czarnoskóra w tej wersji. Nie wiem, najwyraźniej taką miał wizję na te postacie. Być może na przykład ich rasa miałaby znaczenie w tym kontekście, bo powiedzmy sobie szczerze też, wiesz, czarnoskóra rodzina naukowców to też nie jest coś, co tak często widujemy w mainstreamowym filmie.
Ale wiesz co, nawet tutaj wtrącając, nawet jeśli plan był taki, że zna Michaela B. Jordana, bo zna go od Kroniki i po prostu uznał, że Michael B. Jordan jest świetnym aktorem, bo jest, i prawdopodobnie naprawdę byłby świetnym Johnnym Stormem, gdyby dać troszeczkę więcej możliwości temu filmowi. I po prostu uznał, okej, biorę Michaela B. Jordana, to w takim razie
żeby
logiczne
to miało
jest,
sens,
nie chcę robić wątku z adoptowaną Sue, nie chcę tutaj tego rozbudowywać, nie chcę robić, to nie jest za ważne w moim filmie, więc skoro Johnny jest czarny, no to niech Sue też będzie i po prostu nie zadawajmy o to pytań, to jest normalne, lecimy z tym dalej, nie? Może po prostu tak uznał i jakby też nie miałbym z tym żadnego problemu. A no tak jak mówisz, no...
No, natomiast Josh Trank mówi, że kiedy już przyszło do tutaj kierowania się na casting, to dostał, jak to było, jak on to określił? Pretty heavy pushback on casting a black woman in that role. Więc najwyraźniej producenci no, nie byli tutaj za tym, żeby czarnoskórą aktorkę obsadzić w jednej z pierwszoplanowych ról. No,
to jest taki absurd, kiedy masz potem Black Panthera, który tak, to jest film Black Panther, gdzie Black Panther jest głównym bohaterem, ale Black Panthera przez kawał filmu nie ma w tym filmie i cały film ciągnął trzy fantastyczne aktorki, cztery na dobrą sprawę, fantastyczne aktorki. i wszyscy zapamiętali z tego filmu, wiesz, Shuri, wszyscy pamiętają postać Lupity Nyong'o, były Okoye oczywiście, Nakia właśnie i tak dalej. To są postacie, które, wiesz, robiły ten film w dużej mierze i nie bez powodu zresztą w Endgame, czy ten zrobili, że Okoye dalej jest, wiesz, istotną postacią, która tam dalej to koordynuje. Ludzie chcą więcej tych bohaterek, nie? To nawet nie to, że ona musiałaby mieć na swoich barkach ten film. Przecież cały czas mieli Milesa Tellera, przecież cały czas mieli Michaela B. Jordana, chyba że to też był z jakiegoś powodu, chyba że tam już świetny aktor, który jest, kurde, jeden z naprawdę najlepszych z tego pokolenia, uznaliby, że jest czarny, więc to jest problem, nie wiem. I wiesz, to nawet nie to, że na jej barkach musiałby spocząć ten film. To dalej była tam masa forów bezpieczeństwa, gdyby chciał podzielić, żeby przyciągnąć różną etniczność do tego filmu. To jest tak głupie po prostu, no to pokazuje, to jest ta jedna z tych decyzji, która pokazuje, że ten film był na glinianych nogach już od samego początku.
Tak. Zresztą to też pokazuje, myślę, w dużej mierze, znaczy tak, nie zdziwiłbym się, gdyby to wyglądało tak, że wiesz, do producentów doszło, że Michael B. Jordan ma być Johnem Stormem i stwierdzili, o super, dobrze, diversity, nie? Super, będziemy mieli czarnoskórego aktora, będzie dobrze to wyglądało, nie mamy tylko białego chleba w obsadzie. A potem doszła do nich informacja, że Sue Storm miałaby zagrać czarnoskórego aktorka. Nie, to nam się nie opłaci zupełnie.
To jest jakaś ostro.
No to totalnie na pewno tak wyglądało, nie? Natomiast też na sam koniec dodałem, że Josh Trank powiedział też, że kiedy patrzy na to teraz z perspektywy czasu, to się czuje strasznie tym zawstydzony i powinien odejść z tego projektu wówczas na protest. No totalnie powinien, ale wiadomo, że Josh Trank nie był w pozycji wówczas, która by mu, powiedzmy, no, stawiałaby go na takiej pozycji, gdzie mógłby z czystym sumieniem powiedzieć, nie będę robił tego wielkiego projektu filmowego, który tutaj dostałem, odchodzę, nie? No, powinien, ale no, po ludzku patrząc, no to nie dziwię się, że był wtedy jeszcze gotów, powiedzmy,
zagryć zęby,
iść na jakiś kompromis.
Zresztą były to też inne czasy trochę, jeszcze nie mieliśmy, wiesz, Harvey'ego Weinsteina, jeszcze nie mieliśmy tych wielu rzeczy, które bardzo niedługo potem zaczęły nam otwierać oczy na pewne problemy, które trapią Hollywood, pewnych nierównościach, pewnym traktowaniu, nawet nie tyle już czarnoskórych w ogóle aktorów, co kobiet, po prostu. I wydaje mi się, że to było jeszcze przed tym takim największym ruchem, więc trochę też inaczej się traktowało te rzeczy i było na zasadzie w Hollywood, zagryzę zęby, bo prawdopodobnie nigdy nie wydarzy się nic lepszego jeszcze, jakby nikt nie widział w tym, że to się kiedyś może zmienić.
No, i tak patrząc dzisiaj z perspektywy czasu, kto wie, czy to nie byłaby dla niego też lepsza decyzja, nie?
Gdyby
sam tego filmu odszedł. No dobra, słuchajcie, na tym zakończymy. Dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie o tych kwestiach, które tutaj poruszaliśmy, jak według was będzie wyglądała dalej kwestia chociażby otwarcia kin i tak dalej. Jeśli chcecie, żebyśmy rozwinęli któryś z tutejszych tematów, możecie nam wysyłać tipy lub superchaty i wówczas poświęcimy temu segment w Q&A, ewentualnie nawet cały odcinek, bo to też się zdarzało. Znowu był Oskar Rogowski, ja się nazywam Kastelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.